Radiu Maryja, czas na wiadomości. Zapraszam. Jedna z sal w Sejmie otrzymała imię Jana Olszewskiego. Odsłonięte zostało też popiersie byłego premiera Polski. W uroczystości wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, ministrowie jego rządu i wicemarszałek Sejmu Elżbieta Witek. Głos zabrał też marszałek senior Antoni Macierewicz. Polityk mówił o dorobku rządu Jana Olszewskiego. Sprawiedliwość społeczna była fundamentem jego działalności, podkreślił Antoni Macierewicz.
Premier Olszewski przejdzie do historii nie tylko dlatego, że utworzył pierwszy rząd pochodzący z wolnych wyborów, ale także dlatego, że zaczął realizować wraz z tym rządem rzeczywiście niepodległościową politykę polską. Politykę, której kształt wykuwał, kształt formował przez całe swoje życie. Program, który zrealizował wtedy, kiedy kształtował rząd, to był program przywrócenia sprawiedliwości społecznej. Bo sprawiedliwość społeczna była dla niego fundamentem niepodległości w tym samym stopniu, co tradycja narodowa i wartości chrześcijańskie.
Jan Olszewski zmarł 7 lutego ubiegłego roku w wieku 88 lat. Był premierem Polski w latach 1991-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL-u i doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Był też pełnomocnikiem rodziny błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki podczas procesu jego zabójców z SB. W 2009 roku Jan Olszewski został odznaczony Orderem Orła Białego. Prezydent Andrzej Duda otrzymał honorowe obywatelstwo za Kliczyna. Powiedział, że odbiera to jako gest przyjęcia do wspólnoty. Prezydent uczestniczył w środę w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Zakliczynie w województwie małopolskim. Andrzej Duda dziękował przedstawicielom Rady Miasta i mieszkańcom za przyznanie mu tytułu honorowego obywatela gminy Zakliczyn. Ponadto podkreślał, że chciałaby Polacy także w tych mniejszych miejscowościach mieli możliwość spotkania z prezydentem.
Żeby też mieli tą świadomość, że prezydent był, prezydent widział, zobaczył nasze miasto, zobaczył naszą miejscowość. Tak, rozmawialiśmy z nim. Tak, jest prezydent Rzeczypospolitej, jest prawdziwy. Nie jest tylko w telewizji. Można było przyjść i można było go zobaczyć z bliska, można go było dotknąć. Bo uważam, że tak właśnie powinna być realizowana prezydentura. Że chociaż jesteśmy dużym krajem, przecież jednym z większych w Europie, chociaż jesteśmy dużym narodem, dużym społeczeństwem, 38 milionów ludzi, to każdy zasługuje na zainteresowanie i każdy zasługuje na to, żeby oddać mu honor i żeby podkreślić jego godność osobistą, niezależnie od tego, jakie ma poglądy. Każdy, w każdym miejscu, niezależnie od tego, gdzie się urodził, niezależnie od tego, jakiej jest profesji.
Prezydent spotkał się też na rynku z mieszkańcami Zakliczyna. Niemal 7 godzin trwała debata nad sprawozdaniem Sejmowej Komisji Finansów w sprawie ustawy budżetowej na ten rok. Głosowania zaplanowano na piątek.
W czasie drugiego czytania projektu budżetu kluby PiS, KO, Lewicy i PSL Kukiz 15 złożyły do niego poprawki. Projektem ustawy zajmie się więc ponownie Sejmowa Komisja Finansów. W piątek odbędzie się wielogodzinny blok głosowań, w czasie którego posłowie będą się pochylać nad poszczególnymi poprawkami. Zarówno dochody, jak i wydatki zapisane w projekcie w tym roku mają wynieść po około 435 miliardów złotych. Założono, że PKB w ujęciu realnym wzrośnie o 3,7%. Inflacja utrzyma się na poziomie 2,5%. Resort finansów przewiduje, że w tegorocznym budżecie nie będzie deficytu, mówi poseł Wiesław Janczyk, członek Sejmowej Komisji Finansów.
My traktujemy państwo polskie jako długoterminowy projekt, jako wielki, stabilny, długoterminowy projekt. I ten budżet jest ilustracją i dowodem na takie podejście do wspólnoty Polaków i do tych wartości, które prezentujemy. Zaprezentowaliśmy budżet, który jest bardzo odpowiedzialnym dokumentem, który ma wpisane reguły odpowiedzialności za kolejne lata funkcjonowania państwa i po raz pierwszy, przynosząc tutaj na salę budżet zrównoważony, bierzemy jeszcze większą odpowiedzialność za przyszłe pokolenia Polaków.
Opozycja krytykuje przygotowany przez rząd projekt. Według PO za mało środków ma zostać przekazanych na służbę zdrowia. Zdaniem przedstawiciela Lewicy za zrównoważony budżet zapłacą wszyscy Polacy, między innymi przez drożejącą żywność oraz prąd. Konfederacja z kolei oceniła budżet jako totalny i socjalistyczny. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
płace Polaków wzrastają najszybciej od 30 lat. 19,4% to tyle wzrosło w latach 2016-2019 przeciętne wynagrodzenie. Dla porównania w latach 2012-15 było to 11%, poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Dużo szybciej rośnie też minimalne wynagrodzenie. W latach 2010-15 wyniosło ono 33%. W ostatnich 5 latach wzrosło o 850 zł. Minister Marlena Maląg, odnosząc się do pojawiających się wypowiedzi o wzroście cen, zwróciła uwagę, że siła nabywcza pieniądza jest coraz wyższa.
Myślę, że warto tutaj przypomnieć, ja sobie tak wypisałam, że na przykład w roku 2015 za minimalne wynagrodzenie mogliśmy kupić 625 litrów mleka. Dzisiaj za to minimalne wynagrodzenie możemy kupić o 180 litrów mleka więcej, a za przeciętne wynagrodzenie 400 litrów mleka więcej. Jeżeli na przykład spojrzymy na ceny benzyny za minimalne wynagrodzenie, w roku 2015 mogliśmy kupić 404 litry benzyny. Dzisiaj możemy kupić o 50 litrów benzyny więcej, a za przeciętne wynagrodzenie możemy kupić 110 litrów benzyny więcej.
Rząd Zjednoczonej Prawicy zamierza sukcesywnie zwiększać najniższe uposażenie. Za 4 lata ma ono wynosić 4000 zł brutto. Marszałek Sejmu zapowiedziała ujawnienie list poparcia do Krajowej Rady Sądownictwa. Pod koniec stycznia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienia prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na które powoływała się Kancelaria Sejmu, odmawiając upublicznienia list. To oznacza, że listy mogą zostać odtajnione. Gdy będzie pisemne uzasadnienie wyroku Sądu Administracyjnego, Kancelaria Sejmu rozpocznie procedurę ujawniania list poparcia do KRS, poinformowała w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek.
Kancelaria opublikuje, proszę Państwa, my do tej pory byliśmy zobligowani także postanowieniem szefa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Państwo o tym doskonale wiecie, bo ja o tym mówiłam. To zostało uchylone decyzją sądu. Czekamy teraz na uzasadnienie. Jak otrzymamy uzasadnienie, rozpoczniemy procedurę ujawniania tych danych. Wszyscy sędziowie będą przede wszystkim poinformowani o tym, że taka procedura zostaje uruchomiona. Państwo wiecie, my publikowaliśmy to na stronach Kancelarii Sejmu, dane statystyczne, ponad 300 kilkudziesięciu sędziów. Jest podane również, ilu sędziów udzieliło poparcia któremu sędziemu, więc Państwo możecie się z tymi danymi zapoznać. Jak dostaniemy uzasadnienie, rozpoczniemy tę procedurę.
Listy poparcia dla sędziów KRS są obecnie w Kancelarii Sejmu. Ich ujawnienia domaga się opozycja, a także część środowiska sędziowskiego. Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w marcu ubiegłego roku Sejm wybrał na 4-letnią kadencję 15 sędziów, członków KRS. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Szef MONU Mariusz Błaszczak przebywa w Brukseli, gdzie wziął udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Politycy pierwszego dnia omawiali m.in. możliwości wzmacniania zdolności obronnych w misjach i operacjach sojuszu. Rozmawiali też o sytuacji na Bliskim Wschodzie i w Iraku. Minister Mariusz Błaszczak poinformował w środę po spotkaniu, że członkowie NATO mówią jednym głosem w sprawie utrzymania misji szkoleniowej w Iraku.
Jeżeli chodzi o Bliski Wschód, jeżeli chodzi o Irak, byliśmy zgodni co do tego, że misja zostanie utrzymana. Czekamy na zdanie oczywiście rządu irackiego, ono będzie miało olbrzymie znaczenie, ale wszyscy byliśmy zgodni co do tego, że solidarność wzajemna nasza w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego to jest więź bardzo silna. Zależy nam na tym, żeby zagrożenie terrorystyczne, z jakim przecież mają do czynienia państwa wchodzące w skład Sojuszu Północnoatlantyckiego, żeby tym zagrożeniom skutecznie przeciwdziałać.
Minister Mariusz Błaszczak odbył też szereg indywidualnych rozmów z przedstawicielami państw sojuszu. Spotkał się m.in. z szefem obrony Stanów Zjednoczonych Markiem Esperem. Strony rozmawiały o dwustronnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa. Amerykański polityk ocenił, że dyskusja była produktywna. Spotkanie ministrów obrony państw NATO zakończy się w czwartek. Ojciec Święty Franciszek zaapelował do pielgrzymów z Polski o pamięć i modlitwę za chorych. Papież zwrócił się do naszych rodaków w trakcie audiencji generalnej w Watykanie. Ojciec Święty przypomniał w swoich pozdrowieniach o przeżywanym wczoraj po raz 28 Światowym Dniu Chorego.
Wielu jest cierpiących z powodu choroby naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie i na świecie. Niech Pan da im siły, cierpliwość i łaskę uzdrowienia. A my zawsze pamiętajmy o nich i towarzyszmy im z modlitwą, z bliskością i konkretnymi gestami współczującej i czułej miłości. Niech Pan wam błogosławi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
W trakcie katechezy papież kontynuował rozważania na temat 8 błogosławieństw. Skupił się na drugim z nich. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Ojciec Święty wyjaśnił, że chodzi o wewnętrzny ból, który otwiera na autentyczną relację z Panem i bliźnim. A wideo z audiencji jest dostępne na naszym portalu internetowym. Umiłowana Amazonia to tytuł adhortacji apostolskiej, która została ogłoszona w środę i stanowi podsumowanie synodu biskupów, który odbył się w październiku ubiegłego roku. Ojciec Święty Franciszek w dokumencie nie poparł propozycji wyświęcania stałych żonatych diakonów. Taka propozycja miałaby zaradzić problemowi braku kapłanów na odległych, trudno dostępnych terenach. W adhortacji ojciec Święty zaznaczył, że trzeba pilnie sprawić, aby ludy amazońskie nie były pozbawione mszy świętej. Podkreślił, że wyłączny charakter otrzymany w święceniach uzdalnia tylko kapłana do przewodniczenia Eucharystii. Papież Franciszek zaapelował do księży biskupów, aby zachęcali misjonarzy do wyboru Amazonii jako miejsca posługi. Ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz ocenił, że duży wpływ na kształt adhortacji miała zdecydowana postawa Benedykta XVI i księdza kardynała Roberta Saracha wobec celibatu zawarta w książce Z głębi naszych serc, a także stanowisko poprzednich papieży.
Myślę, że wielką rolę w tym procesie uwolnienia od bardzo nietrafnych pomysłów samego synodu odegrała dwójka wybitnych hierarchów Kościoła, mianowicie papież emeryt, papież Benedykt XVI i kardynał Sarach. Ich głos dotyczący wartości celibatu był głosem z jednej strony podsumowującym tradycję Kościoła, z drugiej strony był głosem profetycznym, przestrzegającym przed konsekwencjami zmiany tego stanu rzeczy. Ten głos stał się głosem zauważalnym, na pewno został zauważony przez papieża Franciszka i trzeba tutaj bardzo głęboko dziękować Panu Bogu przede wszystkim, ale także papieżowi za to, że miał odwagę oprzeć się tym tendencjom wyrażonym na synodzie, a pójść za głosem Kościoła, za głosem swoich poprzedników.
W adhortacji papież Franciszek rozważa też kwestie siły i daru kobiet. Ojciec Święty zaznaczył, że kobiety powinny mieć dostęp do funkcji i posług kościelnych, które nie wymagają sakramentu święceń. Biskup Rzymu wyjaśnił też, że osoby świeckie mogą głosić Słowo Boże, uczyć, organizować swoje wspólnoty i sprawować niektóre sakramenty. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.